Dyskusyjny klub radiowy.
W dyskusyjnym klubie radiowym Adam Głaczyński, witam Państwa. Proponuję dzisiaj rozmowę o bardzo ważnym problemie społecznym. Statystyki i badania wskazują, że 79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w życiu doświadczało przemocy. Krzywdzenie w dzieciństwie stanowi jedno z największych zagrożeń rozwoju zdrowia psychicznego i fizycznego oraz bezpieczeństwa dziecka. Przemoc wobec dzieci, która ma rozmaite aspekty, stanowi niezwykle groźne i narastające zjawisko. W Polsce organizacją, która zajmuje się zjawiskiem przemocy wobec dzieci, prowadzi wiele działań, które mają zwrócić na nią uwagę, ale też pomaga ofiarom przemocy, jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W Rzeszowie Fundacja Profil. O skali zjawiska przemocy wobec dzieci, ale także bardzo konkretnych możliwościach pomocy i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci powiemy w dzisiejszym programie. Przedstawiam Państwu gości programu. Pan Marcin Mołoń, prezes zarządu Fundacji Profil. Witam.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
I pan Jakub Litwin, dyrektor do spraw zdrowia psychicznego Fundacji Profil.
Dobry wieczór.
Proszę panów, jeżeli tylko przejrzeć statystyki, to rzeczywiście one są niepokojące, mówię bardzo delikatnie. 79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w życiu doświadczało przemocy. Gdyby spojrzeć, jakiej przemocy doświadczają dzieci, 66% to przemoc ze strony rówieśników, też ciekawe i bardzo charakterystyczne. 32% przemoc ze strony bliskich dorosłych, 26% wykorzystywanie seksualne, zaniedbanie emocjonalne 23%, bycie świadkiem przemocy 14%. To są niepokojące bardzo zjawiska. Ktoś zapyta, czy nasze czasy sprzyjają takiemu barbarzyńskiemu zachowaniu dorosłych, czy też może takie zachowania były zawsze, tylko o nich nie mówiliśmy.
Ja bym dodał, że niepokojące jest jeszcze to, że te statystyki rosną. W związku z czym też widzimy tutaj bardzo dużą potrzebę zwiększenia działań profilaktycznych i działań, które by były takie zaradcze, czy wobec dzieci, uczniów w szkołach, programów, konkretnych programów profilaktycznych w szkołach, jak i dla osób dorosłych. No, jedną z takich inicjatyw to jest właśnie kampania Reaguj, którą wspólnie z Fundacją Dzieciom Siłę, ale również z wieloma organizacjami, samorządami w całym kraju prowadzimy i mamy ten honor, że możemy uczestniczyć, się angażować w tą kampanię, która ma na celu właśnie zwrócić uwagę osób dorosłych na zjawisko krzywdzenia dzieci i ma ich zachęcać też do reagowania, do konkretnego reagowania w konkretnych sytuacjach, w sytuacjach przemocowych.
No powiedzmy, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę działa w Polsce od kilkudziesięciu lat, ma rzeczywiście swoją bardzo mocną, wyraźną pozycję, też wiele działań, które prowadzi, kampanie, do których zachęca, no, chociażby ta ostatnia, w którą zaangażowali się znakomici polscy aktorzy i filmy, które można obejrzeć, które wyraźnie sugerują, jak reagować, w jaki sposób się zachowywać, jak rozpoznawać pewne sytuacje, pewnie powinien obejrzeć każdy. Oczywiście, że film nie zbawi świata, ale może w jakiś sposób nas uwrażliwi, może jakoś spowoduje, że inaczej będziemy reagować. Porozmawiajmy o tych rozmaitych sytuacjach, w których tak trudno nam zareagować. Bo przecież wydaje się, że jeżeli słyszymy krzyki dziecka, słyszymy to zza naszej ściany, no to pewnie powinniśmy natychmiast zatelefonować na policję albo pójść do tego sąsiada i zapytać. No i nie robimy tego.
No nie robimy i tutaj moglibyśmy się zastanawiać, co się w nas dzieje, jak słyszymy te krzyki. To jest taka pierwsza rzecz, co się dzieje w myślach i w uczuciach. Czy się nie pojawia jakiegoś rodzaju strach związany na pewno z tym, co tam się dzieje lub potencjalnie może wydarzyć, ale też strach, to co ja mam zrobić.
No i co się z nami wydarzy potem.
I co się z nami wydarzy potem, to jest jedna rzecz, czyli jakie konsekwencje na nas spadną. Druga rzecz jest taka, czy ja na przykład no nie przesadzę, bo to będzie interwencja jakaś niepotrzebna, bo ktoś na przykład ćwiczy, czy ma tak dobrą zabawę, że aż są takie krzyki, gdzie do mnie docierają tylko szczątkowe informacje i ja się na przykład dośmieszę, albo sąsiad czy sąsiadka będą mieli pretensje do mnie, że zareagowałem niepotrzebnie, albo że służby zawiadomiłem, to już w ogóle. Czy ktoś mnie potem za to nie będzie jakoś ścigał, czy być może się próbował mścić?
Już nie mówię o tym, że pewnie następnym razem na pewno nie zareaguje.
Dokładnie. Więc to są takie wątpliwości, które się pojawiają, czy reagować. I tutaj wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od kampanii, które zwracają uwagę, żeby jednak reagować, bo jeżeli my zareagujemy, to wtedy dajemy bardzo jasny sygnał z jednej strony tym dorosłym, którzy się dopuszczają krzywdzenia, ale z drugiej strony dajemy bardzo ważny sygnał i bardzo dużo siły dzieciom, które widzą, że są dorośli.
I stanęliśmy w ich obronie, tak?
Którzy staną w ich obronie. A to jest niesamowicie z punktu widzenia takiego społecznego, ale psychologicznego dla rozwoju tego dziecka rzecz, która potem może się okazać tą jedną rzeczą w jego życiu, która sprawiła, że on miał taką siłę, żeby z tych różnych zakamarków emocjonalnych trudności wybrnąć.
Tak, no ja myślę, że sytuacja jest bardzo złożona w zależności na przykład od środowiska, w którym funkcjonujemy. Czy to jest mniejsze miasto, czy duże środowisko, czy to jest ktoś bliski, a wiemy, że w rodzinie na przykład zdarza się to naszemu kuzynowi albo naszej kuzynce, czy to jest ktoś zupełnie obcy, czy my jesteśmy przejazdem, czy jesteśmy na stałe w tym miejscu. Kontekstów społecznych jest cała masa i to też jakby warunkuje nasze postępowanie.
Warsztaty profilaktyczne i taką pracę psychologiczną prowadzimy nie tylko w Rzeszowie, ale tak na dobrą sprawę w całej Polsce, ale najbardziej intensywnie na terenie całego województwa podkarpackiego. I tych kontekstów takich lokalizacyjnych znamy bardzo dużo, bo znamy ten kontekst dużego miasta wojewódzkiego, jakim jest Rzeszów, ale też miasteczek powiatowych, czy naprawdę małych miejscowości, gdzie w szkołach jest po 50, 60, 70 dzieciaków. Na pewno są to przeróżne środowiska i przeróżne uwarunkowania na właśnie reagowanie wobec przemocy. Zacząłbym od tych najmniejszych, czyli od tych środowisk, gdzie większość osób się zna, gdzie większość osób zna się często po prostu od dziecka.
Spokrewnienie bardzo duże.
Często są spokrewnieni, tak. Często są swoimi tam kolegami czy koleżankami ze szkoły i tutaj to zareagowanie, tutaj to zwrócenie uwagi jest naprawdę dużo trudniejsza, aniżeli w Rzeszowie, gdzie dla nas jest to obca osoba, widzimy sytuację przemocy i jakby zareagujemy. Jeżeli się pomylimy, to tam nic się nie dzieje, prawda? Kontekst taki lokalizacyjny,
środowiskowy
odgrywa duże znaczenie. Co jeszcze ważne tutaj, ja bym dopowiedział do tego, co mówi Jakub i dlaczego dla nas ta kampania Reaguj jest taka ważna, dlatego że zjawisko przemocy to bardzo często zjawisko potężnej samotności osoby doświadczającej przemocy. I tutaj zarówno osoby dorosłej, a zwłaszcza dziecka, które jeszcze nie ma narzędzi do tego, żeby się po prostu bronić. Więc kampania, w której zwracamy uwagę i zachęcamy do tego, żeby reagować, żeby powiedzieć stop, żeby po prostu pokazać, że jesteśmy po stronie osoby, która tej przemocy doświadcza, nawet jeżeli mamy, niesie to ze sobą ryzyko, że się możemy pomylić, ma niesamowite znaczenie, ma przepotężne znaczenie, bo wyciągamy z tej samotności, z tego poczucia beznadziei, z poczucia bezradności, z tego, że jestem w tym sam i w zasadzie czeka mnie tylko taka przyszłość, więc to jest niesamowicie ważne.
No ktoś powie, jeżeli jest się dobrze zbudowanym, wysokim mężczyzną, o wadze 120 kg, to znacznie łatwiej się reaguje, niż jest się szczupłą blondynką. Trudniej się jej zmagać z siłą fizyczną, którą obserwuje.
Tak, to jest jeden z elementów, który może ułatwić, ale musimy pamiętać o tym, że oprócz siły takiej fizycznej, którą każdy z nas jakąś tam ma, to jeszcze jest taka rzecz jak siła psychiczna, emocjonalna, jak taka nasza odporność, czy na takie nasze zasoby do tego, żeby zareagować. I czasami obserwujemy takie zjawiska, że dużo osób wiedziało, dużo osób słyszało, a okazało się, że zareagowała ta, o której byśmy się właśnie najmniej spodziewali od niej, ale ta, która miała tą z jednej strony taką cywilną odwagę i poczucie odpowiedzialności, obowiązku takiego społecznego, że który każdy z nas ma, żeby reagować, a z drugiej strony, która gdzieś na swojej drodze właśnie życiowej albo spotkała kiedyś kogoś, kto zareagował w jej obronie, albo nabyła, bo dostała w procesie wychowania od rodziców odpowiednie zasoby, czy od jakiegoś nauczyciela ważnego, czy od pedagoga, czy od psychologa, była w stanie wykorzystać to, tak? Była w stanie zempatyzować, poczuć, być może zmentalizować, czyli wczuć się w to, co to dziecko w danej sytuacji czuje, żeby zareagować właśnie.
No myślę, że to szalenie, szalenie ważne, by wypracować w sobie taką postawę. Z jednej strony odwagi, ale też takiej właśnie empatii, takiego bezwzględnego reagowania na krzywdę, która się dzieje. Ale chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na te statystyki, które już przytoczyłem, zwłaszcza jedną z nich. Przemoc ze strony rówieśników, bo my może zbyt łatwo traktujemy przemoc jako dorosłego wobec dziecka. Przecież to nowe zjawisko, o którym mówimy, które jakoś tam wiąże się także z siecią internetową, z życiem w świecie wirtualnym, jest niezwykle niebezpieczne, bo przecież jeden wpis, jedna fotografia, jedno słowo rówieśnika, kolegi, przyjaciela, znajomego może doprowadzić do tragedii, może doprowadzić do sytuacji, która pewnie porównywalna jest, nie wiem, z przemocą fizyczną, jaką doświadcza bezbronne dziecko. Myślę, że to są porównywalne rzeczy.
Jasne. Mi od razu przed oczami stają klasy, w których dyskutujemy i rozmawiamy o przemocy fizycznej, psychicznej, offline czy online, bezpośrednio z uczniami, bezpośrednio z dzieciakami czy z młodzieżą. I to, co młodzież tak często zaznacza, że przemoc, agresja, przemoc, która dzieje się w klasie, ona jest potęgowana. Ona jest potęgowana, bo ona ma widzów.
Publiczność, tak?
Ona ma publiczność i ta publiczność często jest to 15, 20, czasem 30 osób, która reaguje i która albo nie reaguje, co też bywa bardzo, bardzo bolesne i bardzo dotkliwe. Tutaj osoby, które, dzieciaki, które doświadczają tej przemocy rówieśniczej, one tego doświadczają naprawdę w dużej potędze, w tym sensie, że jeżeli 15 osób się śmieje, to tak jakbym oberwał przemocą psychiczną od 15 osób, więc to jest takie istotne, jeżeli się doświadcza przemocy na tle grupy. To, co się dzieje w przemocy rówieśniczej, to też myślę, że istotne. To się dzieje już od lat. Kampanie, które mówią o hejcie, są od lat. Natomiast i świadomość się też zwiększa. I ja myślę, że cały czas musi być budowana, że przez cały czas są nowe narzędzia, którymi można hejtować. Przez cały czas są nowe możliwości
coraz
w internecie.
Coraz lepsze, powiedziałbym.
Coraz lepsze, ale też po prostu nowe i trudno nadążyć za kontrolą, bo naprawdę niezwykle trudne dla wychowawców jest skontrolować hejt, który się dzieje na prywatnych grupach klasowych czy szkolnych.
Co więcej, rodzice w ogóle żyją poza świadomością tego, co dzieje się z ich dzieckiem. To jest takie trochę podwójne życie, prawda, które toczy się gdzieś tam w tej grupie rówieśniczej. Często na tych forach społecznościowych klasy bądź grupy przyjaciół rodzice nie mają zielonego pojęcia, co tak naprawdę się dzieje, o czym te dzieci rozmawiają, kim
Jasne.
Są ich dzieci.
Tak.
I to jest trochę nawiązanie do tego, od czego zaczęliśmy, to jak było dawniej, a jak jest teraz i jaka jest różnica, że czasy, w których żyjemy, kwestia różnych kryzysów, czy to relacji, czy to więzi, czy to bliskości, ale też kryzysów ekonomicznych, gdzie często dorośli muszą coraz więcej pracować i czasu spędzać poza domem, bo są do tego zmuszeni, bo jest taka sytuacja socjoekonomiczna, sprawiają, że te więzi się rozluźniają. Jak się więzi rozluźniają i to dziecko, czy ten nastolatek ma mniej fizycznie i emocjonalnie tego rodzica i ma mniej możliwości spędzenia z nim czasu, no to więcej się pojawia możliwości, które tą pustkę muszą jakoś zapełnić.
Chociaż muszę panu powiedzieć, że mam też wrażenie, iż młodzi ludzie coraz częściej uważają, że ich rodzice nie są tak ważni, by nie powiedzieć tak, że tak atrakcyjni, jak rówieśnicy, którzy no, na przykład dysponują jakimiś super nowoczesnymi gadżetami albo świetnym ubraniem, albo jakąś atrakcją, o której taki młody człowiek marzy, a moi rodzice nie są mi tego w stanie w żaden sposób zaspokoić. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście coś takiego stało się w tych relacjach dzieci-rodzice, że dzieci przestały traktować rodziców jak rodziców.
A ja bym się tutaj odniósł, bo częściowo tak, tylko pytanie, co do tego doprowadziło. Ja bym się trochę odniósł do doświadczeń moich takich gabinetowych, z gabinetu jako psychoterapeuta i że tam obraz rówieśników, on jest, na początku wydaje się, że tak, że on jest najważniejszy i deklaratywnie ci młodzi pacjenci mówią, że tak, rówieśnicy, ale im głębiej wchodzimy w relacje i w pracę terapeutyczną, to się okazuje jednak, że ci rodzice to jest ta podstawa. Od już małego w budowaniu relacji, bliskości, ale też w budowaniu autorytetu. I no, odniosę się do statystyk, które pan wcześniej cytował. Tam jest takie miejsce, które mówi, do kogo się zwracamy, dzieci się zwracają w pierwszej kolejności o pomoc, jeżeli już mają problem. Jest to matka. Na drugim miejscu są rówieśnicy spoza rodziny, na trzecim miejscu ojciec. Więc też te statystyki mogłyby pokazać, że jeszcze jednak póki co, i moim zdaniem bardzo dobrze, te dzieci, ci nastolatkowie gdzieś tam z tyłu głowy mają, być może trochę intuicyjnie, że ten rodzic, no to jest tą pierwszą podstawową osobą, jeżeli ma takie zasoby i możliwości, no która pomoże i ochroni.
Skoro pan o tym powiedział, to też przypominam sobie, wynotowałem statystyki związane z prośbami o pomoc wyrażanymi przez dzieci, kierowanymi do specjalistów pod telefonem zaufania. Proszę państwa, tylko w sierpniu tego roku na numer telefonu 116-111, to jest telefon prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, tylko w ciągu miesiąca zatelefonowało 5249 osób z prośbą o pomoc. 5249 osób w ciągu jednego miesiąca. To proszę to przeliczyć, ile to jest telefonów dziennie.
Tak, ja dodam taką ciekawostkę jeszcze. Jak pracowałem na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, czasami zdarzało się, że przyjeżdżało karetką dziecko z interwencji, bo w domu interweniowała policja, ponieważ dziecko po telefonie, na telefon zaufania, tam odpowiednie były procedury i zawiadamianie odpowiednich służb. W tym czasie rodzice byli. I często było tak, że karetka i policja zajeżdża pod dom.
Rodzice nie są świadomi w ogóle.
Nieświadomi, tak? Bo dziecko jest w kryzysie suicydalnym, tak? Jest od krok od podjęcia próby samobójczej.
Panowie, no być może ktoś zapyta wprost, skąd ta przemoc się bierze. Żyjemy w stosunkowo spokojnej rzeczywistości, tak się pewnie wydaje. Pozbawieni jakichś większych konfliktów społecznych. Ryzykuję bardzo, gdy to mówię wszystko, ale zakładam, że w porównaniu z innymi krajami czy innymi kulturami zupełnie dobrze w Polsce się żyje. To skąd ta narastająca w statystykach przemoc, skąd te rozmaite rodzaje przemocy, coraz bardziej wyrafinowane, jakieś szalone zupełnie, jeżeli spojrzeć na to, co dzieje się w sieci i o czym komunikują właśnie ci najmłodsi, no to wydaje się, że świat oszalał.
Tak, to jest rozmowa na kilkadziesiąt, myślę, wykładów z poziomu antropologii i natury człowieka. Natomiast no, generalnie jako ludzie jesteśmy istotami agresywnymi. No, jesteśmy stworzeniami, które, jeżeli weźmiemy chociażby podstawy psychoanalityczne, libido i destrudo, no to też jakby tutaj, już tutaj u samych teorii i u samych podstaw naszego funkcjonowania człowiek jest istotą no, agresywną i...
A co wyzwala tą agresję? No przecież widzimy sytuacje czasami banalne.
I tu już właśnie tysiące chyba sytuacji. Ja sobie tak obserwuję i tak sobie też o tym myślę, co wyzwala. Natomiast no, my kulturą i zasadami i cywilizacyjnie ujarzmiliśmy przemoc, ujarzmiliśmy naszą cywilizację. Mówimy o czymś takim, że zachowujemy się jak cywilizowani ludzie, tak? Czyli nie jak barbarzyńcy trochę, bo tak jak nawiązując do tego, co pan mówił. Więc w tym sensie dla mnie jakby ta kultura jest taka ratująca i ona wycisza tą naszą agresywność, wycisza tą naszą przemocowość.
Odwołujemy się do zasad, czasami do religii,
absolutnie
czasami do...
Tak. To są różne konteksty. Ja mieszczę to w takim pojęciu cywilizacja, powiedzmy, tak, kultura. Dalej bym się zastanawiał, w jakim my mówimy odcinku czasowym, prawda? Bo cały czas gdzieś dojrzewamy do tego, żeby być mniej agresywnym, żeby mniej siebie nawzajem krzywdzić i mniej cierpieć. No, można to zaobserwować i to się faktycznie dzieje. No, są sinusoidy. No, wiadomo, że jakby poddani my jesteśmy w ostatnich latach też sytuacją trudnym w naszym kraju, chociażby z poziomu koronawirusa, chociażby z poziomu wojny, chociażby z poziomu kryzysu ekonomicznego, rosnących cen.
Zróżnicowania ekonomicznego wielkiego.
Cała masa naprawdę rzeczy trudnych się dzieje w ostatnich latach, miesiącach nawet bym powiedział, więc te napięcia i te stresy mogą to powodować, tak? Tu wchodzimy trochę w socjologię, wchodzimy w antropologię, jakby wyszliśmy z antropologii, natomiast no i też pytanie, czy mówimy o dzieciakach, czy mówimy o dorosłych. Ja bym zaczął tym razem od dorosłych, czyli od tego, dlaczego osoby dorosłe reagują agresywnie, przemocowo wobec dzieci.
No wie pan, widzimy sytuację, w której mama wychodzi z maluchem z przedszkola, ten maluch się ociąga, ma jakiś kiepski dzień, mama go szarpie, krzyczy na niego i wszyscy na ulicy to słyszymy, zastanawiamy się, czy to jest jakieś szaleństwo i należy natychmiast reagować, czy po prostu gorszy dzień ma mama tego dziecka, no i po prostu ma też może prawo do zdenerwowania.
Pierwsze co, chociażby z poziomu właśnie kampanii Reaguj, pierwsze co to fajnie, żebyśmy się też okazali tacy ludzcy w tym reagowaniu, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy w przemocy nagle zaczęli na wszystkich sąsiadów naszych skarżyć, bo ktoś tam krzyczy, prawda? Tylko żebyśmy okazali taką empatię właśnie i jakieś współczucie i jakiś poziom zrozumienia, że ktoś może mieć gorszy dzień. Nazywanie też konkretnego zjawiska robi bardzo dobrą robotę, czyli to, że nie można tego robić, nie można szarpać dziecka. Zawsze zachęcamy do tego, żeby dać zrozumienie, żeby popatrzeć na tą osobę, która krzywdzi, nie jako na kata, nie jako na osobę, która jest przemocowcem i zaraz z kodeksu karnego uruchamiamy chociażby procedurę niebieskiej karty i później będzie sądzona z kodeksu karnego. Włączmy sobie empatię i włączmy też komunikację, włączmy zrozumienie i empatię, podejdźmy do takiej osoby i nazwijmy same reakcje czy same uczucia, które podejrzewamy, tak? Powiedzmy, że widzimy, że ktoś jest zdenerwowany, ale to nie jest powód, żeby szarpać tak. dziecko. I to już często wystarczy, prawda, w tym kontekście. To jest zjawisko bardzo rozbudowane i my też w naszych działaniach różnego rodzaju inicjatywy prowadzimy, bo jeżeli powiemy o przemocy rówieśniczej, to my od 14 lat prowadzimy warsztaty, w których rozmawiamy z dzieciakami właśnie o tym, jak one, często to są anonimowe wypowiedzi na karteczkach, czasem używamy też nowych mediów do tego, żeby anonimowo one mogły powiedzieć, co je krzywdzi w klasach. I tam mówimy głośno o tym i nazywamy to, co jest wbrew członkom grupy. I to często wystarczy. Często wystarczy powiedzenie o tym, że nie chcemy tego, tego, tego i tego. I wszyscy spisujemy sobie zasady klasowe, że nie mamy na to zgody i od dzisiaj robimy stop przemocy rówieśniczej w naszym zespole klasowym.
Absolutnie, to jest ważne. Także taka ważna wiedza dla nauczycieli, dla wychowawców, dla trenerów, dla instruktorów, prawda? Wszędzie tam, gdzie pojawiają się dzieci w grupie, w działaniach, nauczyciel, lider powinien być osobą świetnie przygotowaną do reagowania w takich właśnie różnych sytuacjach.
To, co pan mówi tutaj, to trochę wiąże się z tym, co w ostatnim czasie w naszym ustawodawstwie się zmieniło, czyli nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, czy ustawa o ochronie małoletnich, tak zwana ustawa Kamilka. Jedną z rzeczy, które ona wprowadza, obok szkolenia dla sędziów sądów rodzinnych, obowiązkowych raz na dwa lata, wprowadza standardy ochrony małoletnich, czyli każda placówka, w której są dzieci, czy to szkoła, czy to przedszkole, żłobek, oddział pediatryczny, klub sportowy, czy jakieś inne miejsce, czy centrum, w którym dzieci się znajdują, musi mieć takie standardy, w których będzie bardzo jasno opisane, kto odpowiada i w jakim stopniu za reagowanie, jak się coś zadzieje, jakie rzeczy są dozwolone, jakie są niedozwolone w kontakcie z dziećmi, ale też w kontaktach pomiędzy dziećmi, gdzie kadra musi być przeszkolona, jak rozmawiać, jakie są symptomy krzywdzenia, bo często jest tak, że do tego krzywdzenia nie dochodzi, no ale jak my wiemy, jakie są objawy, symptomy, że z tym dzieckiem coś się może dziać, no to my wtedy możemy zareagować, a czasami są wokół nas dzieci, które doznają krzywdzenia, a my o tym nie wiemy. Często dlatego, że nie potrafimy, nie mamy takiej wiedzy, a jako specjaliści, którzy dziećmi się zajmują, czy w otoczeniu dzieci przebywają, no przynajmniej ogólny zarys podstawowy powinniśmy mieć.
Ja myślę, że to strasznie ważne, byśmy wszyscy, ja już nie mówię o nauczycielach, wychowawcach, trenerach i tak dalej, ale wszyscy wiedzieli, na czym polegają pewne standardy, co powinniśmy zrobić, co możemy zrobić, co jest takim wyjściem poza z jednej strony sferę komfortu naszego, no ale też jak jesteśmy chronieni w tej całej sytuacji. Przecież to nie jest tak, że jesteśmy bezbronni, bo zareagowaliśmy.
Nie, no oczywiście, że tak, bo jak już zareagujemy, to naszym zadaniem jest zareagować, a potem odpowiednie procedury, odpowiednie służby już wprowadzają i też rozstrzygają, czy zastanawiają się, czy tam było krzywdzenie, czy nie było krzywdzenia. Natomiast za nami stoją i procedury, i przepisy prawa, które tak jakby nas i chronią, ale z drugiej strony zobowiązują, bo jeżeli to jest kwestia krzywdzenia, na przykład przemocy domowej, no to mamy taki obowiązek społeczny. Ale jeżeli to już jest jakiś ciężki uszczerbek na zdrowiu, czy przestępstwa związane z przestępstwami seksualnymi, na przykład gwałt na osobach poniżej 15 roku życia, to każdy obywatel naszego państwa pod groźbą kary ograniczenia wolności ma obowiązek reagowania. Myślę, że mało kto o tym wie.
To jest bardzo istotne, żebyśmy mieli taki komfort jako dorośli, jako obywatele i w takim obowiązku obywatelskim reagowania, żebyśmy mieli też komfort, że są na to procedury. Jest procedura niebieskiej karty. Oczywiście moglibyśmy mówić o jej zaletach, wadach. Znamy przez lata, obserwujemy i znamy jej zalety i wady. Natomiast konkretne procedury są i tak jak Jakub powiedział, i tu warto to podkreślić i jeszcze raz powiedzieć, że my możemy zgłosić zjawisko przemocy w takich instytucjach jak przedszkola, jak szkoły, jak ośrodki zdrowia, jak ośrodki pomocy społecznej. No policja czy prokuratura, czy sąd, to już jest jasne, to już jest wiadome. I tam każda z tych instytucji ma obowiązek przy podejrzeniu krzywdzenia dzieci, ma obowiązek podjąć interwencję i zająć się właśnie tym. Pracują nad tym zespoły interdyscyplinarne, tworzą się grupy robocze, więc to jest też, myślę, że bardzo ważne dla nas, jako obywateli, którzy no, nie znają tego zjawiska, boją się, że zostaną też same, bo to też uruchamia taki strach, zostanę sam.
Tak,
albo nie
samotność
wiem.
Jest w tej całej kwestii najbardziej bolesną i dojmującą przypadłością.
To żebyśmy się tego nie bali, że instytucje są przygotowane do tego, żeby reagować i oczywiście, no, tak jak wspomnieliśmy, różne są czynniki, chociażby ten lokalizacyjny, taki, gdzie to się odbywa, prawda? I na pewno łatwiej jest w dużych środowiskach niż w małych, gdzie wszyscy się znają, zareagować. Natomiast jest to naprawdę fajne, uspokajające, że nie zostaje z tym sami. A to, co też pan bardzo ważnego powiedział i podkreślił, to, że ta samotność się tak włącza, ale też ja bym to też podbił właśnie tym, że niezwykle ważne jest w tej interwencji i w pomaganiu to, że my nie jesteśmy sami, że instytucjonalnie też nie jesteśmy sami, że tworzy się zespół interdyscyplinarny, który się też zajmuje tym zjawiskiem przemocy. Najwyższą formą w ogóle pomocy dziecku krzywdzonemu na ten moment w Polsce zapewniają placówki Centra Pomocy Dzieciom.
No i takie centrum ma szansę powstać w Rzeszowie i byłoby to pierwsze takie centrum w województwie podkarpackim.
Dokładnie tak. I
porozmawiajmy o tym.
Bardzo istotne jest to, że Fundacja Profil, już od kilku miesięcy intensywnie pracujemy nad tym, żeby takie centrum, pierwsze centrum w województwie podkarpackim, a jest ich do tej pory 10, tylko 10, ja bym zaznaczył, że to jest, wiecie,
to jest po jednym województwie
do tej pory, tak na dobrą sprawę. Na Podkarpaciu mielibyśmy, czy chcemy otworzyć Centrum Pomocy Dzieciom, które zapewnia kompleksową, wielowymiarową pomoc dziecku krzywdzonemu.
Rozumiem, że to jest pomoc prawna, pomoc medyczna, pomoc psychologiczna, prawda? Społeczna.
Psychiatryczna. I jeszcze dodatkowo, co jest takie wyróżniające dodatkowo, to oprócz tego, że dziecko zostaje zaopiekowane z poziomu różnych potrzeb, właśnie psychiatrycznych, bardzo często w tej takiej gorącej, mocnej czy wieloletniej przemocy, ta psychiatryczna jest często niezbędna.
Ale również dodam, jeszcze na poziomie lekarza pediatry nawet.
Tak. Tak,
czyli
tak.
Na poziomie takim medycznym, podstawowym, jeżeli jest taka potrzeba.
Ale często tam to jest pierwszy sygnał.
Tak. Centra Pomocy Dzieciom działają od kilkudziesięciu lat. Powstały w Skandynawii i w Polsce pierwsze Centrum Pomocy Dzieciom powstało w Warszawie. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otworzyła je 20 lat temu. No i od tamtej pory powoli otwierały się kolejne. Dla nas potężne wyzwanie, dla nas coś niezwykle ważnego w kontekście działania naszej fundacji, dbania o zdrowie psychiczne i przede wszystkim o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, to dla nas to jest bardzo ważne, żeby takie centrum u nas na Podkarpaciu powstało.
Ja myślę, że to jest działanie, które musi skupić wokół siebie taką intensywność prac rozmaitych instytucji, od samorządu pewnie
absolutnie
poczynając.
Tak.
Inaczej
absolutnie
to się nie
tak
uda.
Absolutnie tak. My już te rozmowy z samorządem podjęliśmy. Rozmawialiśmy z panią prezydent, rozmawialiśmy kilkoma wydziałami u nas w Urzędzie Miasta, już też oglądaliśmy lokal. Natomiast no, na ten moment tego lokalu jeszcze nie mamy. Propozycja tego lokalu, którą mieliśmy, no, nie spełnia tych kryteriów, bo tak jak zaznaczyliśmy, ta pomoc musi być wielowymiarowa, więc to centrum pomocy też musi być już zorganizowane profesjonalnie, natomiast ta chęć współpracy i dobra wola jest. Centrum Pomocy Dzieciom musi skupiać wszystkie najważniejsze instytucje, ale nie tylko instytucje, ale też niesamowicie doświadczonych specjalistów, profesjonalistów w tym zakresie. My już jesteśmy na dosyć zaawansowanym etapie. My skupiamy od wielu, wielu lat specjalistów z zakresu właśnie radzenia sobie w sytuacjach bardzo trudnych, sytuacjach kryzysowych, z zakresu zdrowia psychicznego, psychiatrów, psychoterapeutów.
Czyli jak rozumiem, właściwie największym problemem jest siedziba, miejsce, tak? Budynek.
Problemów jest kilka, można powiedzieć. Oto jak tu się zaczyna. My musimy mieć miejsce, gdzie to będzie prowadzone. Ważny element tych CPD-ów to są pokoje przesłuchań, czyli przestrzenie, w których dziecko musi mieć absolutnie 100-120% komfortu.
I bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwa i komfortu bycia, składania zeznań. Lokal to jest taka pierwsza rzecz. Natomiast no, oczywiście też cała sieć specjalistów. Mamy świadomość tego, że pomoc profesjonalna to jest też pomoc, która kosztuje, więc dla nas to jest bardzo duże wyzwanie na poziomie.
Kto państwu pomaga finansowo?
My jesteśmy na etapie teraz już zbudowania zespołu, już działamy w zasadzie fundraisingowo i szukamy środków. Te środki, jak obserwujemy, bo też już jesteśmy w sieci CPD i korzystamy z doświadczeń, uczymy się w zasadzie tak na dobrą sprawę od innych doświadczonych koleżanek i kolegów, to finansowanie jest wielowymiarowe, bo pochodzi i z samorządów, w wielu miastach.
Można liczyć na specjalne programy, tak?
Tak, tak, zapewnione są środki na funkcjonowanie, jakieś podstawowe chociażby tych CPD-ów. Natomiast też bardzo mocno liczymy na nasz lokalny biznes, na zaangażowanie społeczne tego biznesu, jak i na indywidualnych darczyńców, bo jest to program, który my jako organizacja pożytku publicznego, organizacja pozarządowa, będziemy prowadzić sami i ze środków, które my zdobędziemy.
Bo oczywiście każdy, kto potencjalnie będzie korzystał z tej pomocy, czy to dzieci, czy to również rodzice, w jakim stopniu, będzie korzystał bezpłatnie.
Tak? To będzie pomoc bezgotówkowa, tak?
Bezgotówkowa.
No to bardzo ważna informacja.
Tak. I to będzie pomoc nie tylko, myślę, ograniczona dla jakiejś wybranej grupy społecznej, tylko tak naprawdę dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem do 18 roku życia i ich rodzin w niezbędnym zakresie.
To szalenie ważne, co panowie mówicie, bo bardzo często ta pomoc to nie jednorazowa wizyta i spotkanie ze specjalistą, a wiele spotkań i wizyt.
Tak. Zjawisko przemocy, zjawisko krzywdzenia dziecka to coś, co robi naprawdę bardzo głęboką bliznę na
często
psychice
na
dziecka.
Wiele, wiele lat i konsekwencje tego w dorosłym życiu są zupełnie nie.
I terapia często trwa naprawdę bardzo, bardzo długo i wymaga też właśnie wsparcia psychiatrycznego, więc to jest miejsce, w którym chcemy pomagać najbardziej pokrzywdzonym i najmłodszym, najbardziej bezbronnym, ale też w najbardziej profesjonalny i kompleksowy sposób.
Proszę panów, mam nadzieję, że kolejna nasza rozmowa odbędzie się, gdy centrum zacznie funkcjonować i pomagać wszystkim, którzy tej pomocy będą potrzebować.
Dziękujemy, tego sobie życzymy.
Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan Marcin Mołoń, prezes zarządu Fundacji Profil. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I pan Jakub Litwin, dyrektor do spraw zdrowia psychicznego Fundacji Profil.
Dziękuję.
Dziękuję. To był Dyskusyjny Klub Radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.